Bieżący rok upływa pod hasłem promocji dorobku jednego z najważniejszych badaczy polskiej kultury ludowej, Oskara Kolberga. Przypomnę, że przyjęty uchwałą Sejmu rok Oskara Kolberga został ogłoszony w związku z lutową 200. rocznicą jego urodzin. Oskar Kolberg był jednym z pionierów badań polskiego folkloru. Jako pierwszy zebrał, a także uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej, muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Rok Oskara Kolberga to wspaniała okazja nie tylko do prezentacji dorobku badacza, ale także punkt wyjścia do promocji polskiej kultury ludowej. A wśród zaplanowanych wydarzeń znalazła się także rozpoczynająca się w najbliższy czwartek tu u nas w Poznaniu międzynarodowa konferencja. Będzie poświęcona zagadnieniom polskiego folkloru z obszarów, które badał Kolberg, a które obecnie znajdują się poza granicami naszego kraju. Jednym z głównych organizatorów konferencji jest Instytut imienia Oskara Kolberga w Poznaniu, jedyna tego typu instytucja w Polsce. Temu tematowi poświęcona będzie cała dzisiejsza audycja. A w rozmowie na temat dzieła Oskara Kolberga jako dziedzictwa narodowego i europejskiego udział wzięli przedstawiciele Poznańskiego Instytutu jego imienia. Ewa Antybożec, wicedyrektor Instytutu, Agata Skrukwa, filolog, Elżbieta Miller, także filolog, Danuta Pawlak i Maciej Prochaska, muzykolodzy oraz Anna Weronika Brzezińska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ilustracją rozmowy będą pieśni Oskara Kolberga wykonywane przez poznańskich artystów, profesorów Akademii Muzycznej, śpiewaków Iwonę Kowalkowską i Wojciecha Maciejowskiego oraz pianistę Andrzeja Tatarskiego.
Ja oczywiście będę promowała wydarzenia poznańskie i Instytut imienia Oskara Kolberga mieszczący się w Poznaniu. I właśnie teraz, za dwa dni, 21-22 maja, zaczynają się wszystkie wydarzenia, większość wydarzeń związanych tutaj, organizowanych przez nasz Instytut. 21 maja o godzinie 12 w Pałacu Działyńskich odbędzie się konferencja prasowa, na której poinformujemy Państwa o działaniach Instytutu w roku Kolberga. Natomiast 22 maja rozpoczynamy międzynarodową konferencję Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie, którą patronatem honorowym objął pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Ta konferencja potrwa dwa dni, czwartek i piątek. I to są takie nasze tutaj bardzo ważne wydarzenia, a na konferencji prasowej jeszcze będziemy chcieli Państwu zaprezentować nasze najnowsze publikacje. Specjalnie na rok Kolberga została napisana biografia popularna Oskara Kolberga, której autorką jest pani Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne pomagał tutaj przygotować nasz muzykolog pan Maciej Prochaska, a audiobook czyta Krzysztof Kowalewski. I drugą publikację będziemy Państwu również wkrótce prezentować. To jest zbiór bajek wybranych z całości dzieł Oskara Kolberga, przygotowanych do druku również tutaj przez naszą panią filolog Elżbietę Miller.
Jak to jest z tą międzynarodową sławą Oskara Kolberga? Na ile ludzie spoza Polski wiedzą, kim był, co robił?
Przypuszczam, że głównie zainteresowani są slawiści, zwłaszcza w krajach sąsiednich. Czesi, Słowacy, Łużyczanie, Ukraińcy, Białorusini, a także Litwini i Niesłowianie. Kolberg zajmował się etnografią grup etnicznych mieszkających na terenie przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, stąd ma bardzo dużo materiałów z Ukrainy Zachodniej. Opracowania jego wydrukowane są przedmiotem prac doktorskich, magisterskich. Czasem się do nas zwracają o recenzję tych prac. Nasze tomy są recenzowane za granicą, na Ukrainie, na Łużycach. Poza tym Kolberg miał materiały, częściowo zapisał, częściowo zgromadził w inny sposób, dotyczące południowej Słowiańszczyzny, i tam też są osoby nimi zainteresowane.
Czy przedstawiciele tych nacji korzystają jakby w praktyce z tych dzieł kolbergowskich? Nie wiem, wykonywane są utwory, obyczaje, które on opisywał, w jakiś sposób też wprowadzane w życie. Jak to wygląda?
Więc dopiero na okoliczność roku Kolberga, jak gdyby prowadzi się takie badania. My mamy pewną grupę subskrybentów stałych z zagranicy, więc jeżeli od nas biorą te książki, widocznie jest jakieś zapotrzebowanie. Nie wiadomo natomiast dokładnie, na ile te nacje korzystają. Jeśli chodzi o kompozycje, no to w tej chwili dopiero właściwie zostały przygotowane też tutaj przez naszych muzykologów i są już dostępne na stronie internetowej kompozycje Kolberga. I myślę, że da to możliwość szerszej niż tylko Polacy, szerszej grupie osób korzystania z tego. I myślę, że też właśnie w tym roku po raz pierwszy my jak gdyby eksportujemy wszystkie informacje o nas również w języku angielskim. I myślę, że też może slawiści teoretycznie znają język i jest to podobne, ale myślę, że ta wersja, te publikacje w dwóch wersjach językowych dopiero spowodują jakieś takie większe zainteresowanie Kolbergiem.
A te muzykalia, że tak powiem, jak to wygląda?
Jeśli chodzi o zbiory muzyczne Kolberga, to tu mamy przede wszystkim dwa zasadnicze zbiory w materiałach kolbergowskich. Pierwsze to są jego zapisy folkloru muzycznego z XIX wieku, czyli to, co ze słuchu, mówiąc jego słowami, z ust ludu udało mu się bez żadnych urządzeń nagrywających, dodajmy, bo to jest bardzo ważne, wyłącznie za pomocą własnej zdolności rozpoznawania dźwięków utrwalić na papierze. I drugi jakby krąg jego działalności muzycznej to są oczywiście, to jest to, od czego on zaczął właściwie, czyli kompozycje muzyczne Kolberga. I one w tym roku kolbergowskim rzeczywiście, o ile o jego zapisach folkloru muzycznego wiadomo już od wielu lat, one są wykorzystywane przez etnomuzykologów, są wykorzystywane od wielu lat także przez zespoły muzyczne, jest wykorzystywane jako źródło wiadomości o muzyce, ale także te zapisy muzyczne są poddawane przeróbkom, korzystają z nich zespoły po prostu ludowe. Tak samo w tej chwili właściwie z okazji roku Kolberga udało się, jak słusznie pani dyrektor wspomniała, zamieścić tu dzięki współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca z Warszawy kompozycję Kolberga w internecie. Ta praca właściwie trwa w dalszym ciągu, ponieważ w tej chwili jest dostępny Król Pasterzy dla wykonawców. To jest opera jednoaktowa Oskara Kolberga, scena obrazująca pewien obyczaj z Kujaw z librettem Teofila Lenartowicza. Bardzo zabawna historia o wyścigu pasterzy i w tej chwili właściwie jest dostępna online, bez żadnych opłat można te nuty ściągnąć, można to wykorzystać i przede wszystkim wykonać. Także jeśli chodzi o działalność muzyczną Kolberga, ona oscylowała wokół tych dwóch głównych punktów.
Jak można przybliżyć, odbrązowić postać Kolberga, aczkolwiek on nigdy nie był specjalnie przez nas Polaków jakoś tak na piedestał stawiany, a powinien? Myślę o pani wydawnictwie.
Sądzę, że rzeczowe podanie konkretnych faktów pozwala zrozumieć, jak wyglądała działalność Kolberga na tle epoki. Epoka była trudna. Nauka polska nie miała instytucjonalnego oparcia, a jeżeli je chwilowo nabywała, to traciła.
Były zabory.
Były zabory. W każdym zaborze wyglądało to inaczej. Na pewno pewnym elementem szczęśliwym było to, że w różnych zaborach, w różnych okresach przypadał okres największego walczenia z polskością. W okresie, kiedy Kolberg zaczął wydawać Lud, mieszkał, żył, pracował w Warszawie i ze względu na możliwość finansowania Ludu przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie przeniósł się do Krakowa.
Przypomnijmy, co to był Lud.
Lud jest to wielotomowa publikacja podjęta przez Kolberga w połowie XIX wieku. W roku 865 ogłosił program badań etnograficznych, na podstawie których planował wydanie drukiem monografii etnograficznych wszystkich regionów Rzeczypospolitej. I teraz sam zbierał materiały, zdążył wydać tych tomów 33. Jego przyjaciel z ostatniego okresu życia wydał jeszcze 2, a reszta czekała aż do prawie lat dzisiejszych. Reszta materiałów czekała na edycję.
Instytut Kolberga tutaj w Poznaniu swoją wielką cegiełkę dołożył do tego.
Wydawcą dzieł Kolberga była pierwotnie redakcja istniejąca przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. Z powodu perturbacji finansowych edycja została na krótki okres przerwana i w 1997 roku został utworzony Instytut imienia Oskara Kolberga, który zajmuje się, ten sam zespół pracuje i zajmujemy się tak jak poprzednio przygotowaniem do druku rękopisów Kolberga, udostępnieniem i w postaci druków i ostatnio w postaci różnych nowych elektronicznych środków przekazu.
Ten instytut mieści się przy ulicy Kantaka w Poznaniu. Właściwie panie, z którymi mam przyjemność dzisiaj rozmawiać, panie tutaj pracujecie właściwie od początku powstania instytutu, prawda?
No jest nas grupka osób, które pracują od początku. Pierwsza była nasza autorka biografii kolbergowskiej, Agata. Po Agacie pani muzykolog Danuta. Jako trzecia ja, polonistka świeżo ukończona po skończeniu pracy magisterskiej. A potem upłynęło trochę lat, nastała Ewa i tak kolejno przybywaliśmy. Ale naszym problemem od początku było to, że odpowiednio wcześniej nie mogło być rotacji pokoleń. To zaważyło też na pewnym przeciążeniu tych trzech osób, jako że tutaj przyswojenie sobie warsztatu, zmieszczenie się w nim, panowanie nad nim nie może się dokonać w krótkim czasie. Jest to coś tak specyficznego, właściwie budowanego od początku, bo zaczynając pracę, trzeba powiedzieć, myśmy nie mieli absolutnie żadnych wzorów. Ukończone świeżo po magisterium polonistki, pani muzykolog z pewnym doświadczeniem już terenowym, stanęliśmy przed problemem potężnego zbioru rękopisów o charakterze interdyscyplinarnym, czyli zapisów muzycznych, zapisów gwarowych, starych, przejętych ze źródeł średniowiecznych, renesansowych i późniejszych odpisów Kolberga, które też wspierały jego materiał źródłowy i właściwie w historii humanistyki polskiej, w metodologii humanistyki polskiej nie było przykładu, który pozwoliłby nam się wzorować w taki sposób, żeby budować warsztat ogarniający tą całą złożoność. W związku z tym uciekaliśmy się do konsultacji najróżniejszych specjalistów i stopniowo przez lata, obcując tym materiałem, rozpoznając rękopisy, budowaliśmy warsztat. On jednak rozwijał się ciągle, ulegał modyfikacjom najróżniejszym, na co wpływ miały też PRL-owskie warunki i ograniczenia. Po prostu warunkiem kontynuacji było wydawanie kolejnych arkuszy druku. Tymczasem de facto potrzeba było szeregu lat na to, żeby materiał zbadać, rozpoznać, inwentaryzować, należycie podzielić. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz szukać dziury w całym, bo cieszymy się z tego, co się udało zrobić. Ale widzimy po latach, że gdyby dany był ten czas, na pracę badawczo-inwentaryzacyjną moglibyśmy niektóre rzeczy rozpoznać wcześniej, lepiej ze sobą połączyć i może bardziej ku współczesności otworzyć. No ale program był taki, jaki był. Cieszymy się, że udało się zrobić to, co się udało.
Zainteresował mnie temat bajek Kolberga, która z pani tutaj drążyła ten temat.
No to stanęłam przed dużym problemem, dlatego że zamówienie właściwie było takie, że mają to być bajki dla dzieci. Tymczasem tak, bajka ludowa z natury swojej nigdy nie była tworzona dla dzieci. Bajka ludowa opowiadana była w gronie towarzyskim, sąsiedzkim i rodzinnym, opowiadana była w gronie ludzi starszych i dopiero w stosunkowo późnym czasie, gdzieś przełom XVIII-XIX wieku zaczęła być opowiadana dzieciom. Włączyli się z czasem w to badacze i w XX wieku już zaczęły powstawać prace analizujące percepcję dziecięcą bajki ludowej. Okazało się, że zwłaszcza baśń magiczna ma bardzo ważne znaczenie terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci, ponieważ bazuje na poczuciu sprawiedliwości, ponieważ jest projekcją marzeń człowieka, ponieważ kanalizuje jego lęki przed nieznanym i realizuje naturalną, wrodzoną człowiekowi potrzebę przygody. Dlatego dla dziecka jest możliwością pokonania pewnych etapów rozwojowych i tego oczyszczenia, które powoduje fakt, że ludowa sprawiedliwość nakazuje, by wina została ukarana, a dobro nagrodzone. W związku z tym, wybierając bajki z ogromnego zasobu Kolberga, starałam się oczywiście wybierać bajki najczytelniejsze, o najbardziej przejrzystej strukturze fabularnej, z jakąś możliwie czytelną narracją, gdyż one mają bardzo różny charakter. Niektóre są tak surowe, że właściwie niewielkie odległości pozostają od ludowego narratora, który mówi z trudem. Mamy narratora, który właśnie mówi z trudem, ale mamy i niezwykle utalentowane narratorki, na przykład grupka kilku osób z okolic krakowskiego, do których Kolberg miał dobry dostęp, jako że tam mieszkał i były one ściśle związane z dworem modlnickim. Krótko mówiąc, starałam się pokazać najtypowsze gatunki, czyli bajkę magiczną, która jest najbardziej popularna, potroszę legendę, anegdotę ludową, często soczystą, rubaszną, tu znowu uwaga, nie zawsze dla dzieci. No i dokonałam, pracując nad językiem, starałam się, żeby z jednej strony zachować autentyzm oryginału, który przecież jest opowieścią ludową, a z drugiej strony na tyle uprzystępnić język i go, że tak powiem, poprawić czy go zmienić, żeby tekst mógł być czytelny. Na końcu jest słowniczek, który pewne ocalone wyrazy gwarowe wyjaśnia. Podane są też lokalizacje, ale nie szczegółowe miejscowości, którymi Kolberg oznaczał bajki, tylko nazwy regionów, z których te bajki pochodziły. No i myślę, że ten świat ludowy przez tę grupkę czy zbiorek 30 paru tekstów w jakiś sposób przybliży XIX wiek i bajkowy świat ówczesnej wsi.
A jakieś ryciny, coś, co trochę ubarwi ten tekst?
Tak, tak. Wybraliśmy pana ilustratora, który w niezwykle celny, naszym zdaniem, wspólnym całego zespołu, nie tylko moim jako autorki, ale całego zespołu, niezwykle się podobał, ponieważ są to ilustracje o dużym, jakby powiedzieć, wyobraźnie, ale trafiająca chyba właśnie do prostego czytelnika, także do dziecka, przez element poezji i nieprzerysowania w kierunku takiego skrótu plastycznego. Bardzo mi się wydaje zrównoważone.
Naszym grafikiem jest właśnie młody człowiek, młody grafik, pan Tomasz Pląskowski. I zachęcamy do kupowania bajek, żeby zapoznać się z tą literaturą ludową, ale żeby również obejrzeć przepiękne jego ilustracje.
Tak, jesteśmy tymi ilustracjami naprawdę zachwycone. Jest w nich niezwykła świeżość, jest w nich i poezja, ale poezja, która jednocześnie w jakiś osobliwy sposób jest zharmonizowana z tym światem fantazji, którym operował Kolberg, w którym poruszał się Kolberg. Także to jest nasze wielkie wsparcie tej publikacji i bardzo zachęcamy do obejrzenia.
Co jest jeszcze takiego ważnego, co Instytut imienia Oskara Kolberga w Poznaniu zrobił, czego dokonał w tym roku 200-lecia jego urodzin, o czym warto i trzeba mówić, i to głośno?
Instytut właściwie był zaangażowany w pracę nad rokiem Kolberga już od połowy roku ubiegłego i braliśmy udział we wszystkich działaniach, takich nazwanych działaniami priorytetowymi. Braliśmy udział w inauguracji oficjalnej roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie. przygotowaliśmy już z końcem ubiegłego roku specjalnie zmodyfikowaną, a właściwie na nowo zupełnie zredagowaną stronę internetową. I tutaj może jeszcze powiem słowo w nawiązaniu do pani wcześniejszego pytania o ten odbiór zagraniczny. Na tej stronie internetowej nie tylko o to, że ona jest w wersji polskiej i angielskiej, ale udostępniamy po raz pierwszy, oprócz takiej interaktywnej też mapy regionów, po raz pierwszy udostępniamy materiały folklorystyczne, teksty folklorystyczne, będą również melodie, będą ryciny. Czyli jak gdyby po raz pierwszy jesteśmy w stanie pokazać w całości ten bogaty zbiór Kolberga. A więc przygotowanie i uruchomienie tej strony było dla nas takim bardzo ważnym zadaniem. I drugie takie bardzo popularne działanie, w Instytucie została przygotowana aplikacja na urządzenia mobilne, przewodnik śladami Oskara Kolberga i z tego co wiem, cieszy się sporym powodzeniem. Tę aplikację można pobrać na system Android i sporo młodzieży również z tego korzysta. Przed nami jeszcze szereg działań. Właśnie tutaj kolega już wspominał o przygotowywanych partyturach, ale przed nami również poznańska premiera sceny w Karczmie. To jest druga opera Oskara Kolberga i tutaj też muzykolodzy mogliby więcej na ten temat powiedzieć. No i kilka jeszcze różnych innych poznańskich instytucji jest zaangażowanych i wielkopolskich w różne takie działania związane z rokiem Kolberga. Także do końca roku jeszcze sporo będzie się działo.
Wróćmy jeszcze do konferencji, która będzie miała miejsce. Do kogo jest skierowana? Kto będzie brał udział?
Konferencja jest olbrzymim przedsięwzięciem przede wszystkim naukowym, bo też musimy pamiętać, że Oskar Kolberg jest uważany za ojca założyciela dyscyplin naukowych, takich jak etnologia, etnografia, w XIX wieku było to ludoznawstwo, ale także etnomuzykologia, czy w ogóle muzykologia, a także spore grono językoznawców. Także jest to wydarzenie przede wszystkim naukowe. Myślę, że jest to ważne, aby w 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga jego następcy zawodowi mogli się spotkać, przedyskutować, przede wszystkim sobie ustalić, jak my dzisiaj patrzymy na Oskara Kolberga, w jaki sposób my naukowcy z niego korzystamy, do czego nam są potrzebne jego materiały, co w nas z tego Oskara Kolberga, z tych pierwocin, tych początków właśnie tych dyscyplin zostało, w jaki sposób się zmienialiśmy jako naukowcy, w jaki sposób zmieniało się nasze podejście do przedmiotu naszych badań, a więc do tradycyjnej kultury ludowej oraz tego wszystkiego, co na kanwie tradycyjnej kultury ludowej powstało. Przedsięwzięcie jest olbrzymie. Głównym organizatorem jest oczywiście Instytut im. Oskara Kolberga i głównie chodzi o to, aby tutaj jakby zasługi Instytutu podkreślić w popularyzacji, w dokumentowaniu oraz ochronieniu tego dziedzictwa spuścizny kolbergowskiej. Natomiast współorganizatorami jest Komitet Nauk Etnologicznych przy Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, czy też tak naprawdę pokazuje to, ile Kolberg ma następców i w jakich różnych jakby formach, instytucjach działamy. Przyjeżdżają naukowcy z całego kraju, ale też z całego obszaru, który był przedmiotem zainteresowania Oskara Kolberga, więc mamy naukowców z Niemiec, z Czech, z Litwy, z Białorusi, Ukrainy, z Rosji, ze Słowenii, a także z terenu, do którego Oskar Kolberg nie dotarł, ale jego następcy już tak, a więc mamy panią profesor Katię Michajłową również z Bułgarii. I towarzystwo będzie mocno wymieszane pod względem dyscyplin. Przede wszystkim etnolodzy, antropolodzy kultury oraz etnomuzykolodzy, językoznawcy, historycy i tak naprawdę każdy z nich ma inne spojrzenie na Oskara Kolberga i chcemy właśnie się spotkać, przedyskutować, jak my dzisiaj na naszego ojca założyciela patrzymy. Thank you.
Rozmawiamy w siedzibie Instytutu imienia Oskara Kolberga przy ulicy Kantaka i idąc tutaj do Państwa, nie, że miałam trudności z dotarciem, bo dotarłam bez problemu, ale pomimo, że w centrum położona jest to taka troszeczkę skromna uliczka. Nie wiem, teraz się robi ławeczki na przykład, na których przysiadają, a to Wisława Szymborska, a to Julian Tuwim. Nie wiem, może by gdzieś tutaj na jakiejś ławeczce też posadzić się w centrum Oskara Kolberga. Nie wpadł nikt na taki pomysł, żeby troszeczkę też Państwa Instytut w jakimś sensie docenić i podkreślić, że tak ważna instytucja dla nie tylko polskiej kultury tutaj w centrum miasta jest.
Powód, dla którego Kolberg nie był w szczególny sposób przez dziesiątki lat reklamowany, a skupienie całego zespołu było właściwie na wytężonej i często ponad nasze możliwości pracy, wyrósł ten fakt z tego, że u źródeł naszego trwania w Kolbergu jest fascynacja jego osobowością. A trudno oczywiście zamknąć osobowość Kolberga w jakimś schemacie, ale powiedziałabym, że można by to ująć w ten sposób. Człowiek, który okazał niezwykłą samoświadomość, był artystą z ducha, miał wykształcenie muzyczne, marzył o tym, żeby być kompozytorem i jakby drogą Chopina pójść. Swojego przyjaciela, zafascynowany jego muzyką, ale rychło pod wpływem różnych zewnętrznych okoliczności i tej właśnie samoświadomości uprzytomnił sobie, że nie ten talent, nie te możliwości i potrafił dokonać czegoś, co moim zdaniem jest bardzo rzadkie i dowodzi właśnie formatu Kolberga. Mianowicie wykorzystać swoje zdolności muzyczne, przygotowanie muzyczne, niezwykły słuch, żeby stać się rzetelnym, ale zawsze schowanym za wykonawcę, dokumentatorem folkloru. I od tej pory jako właściwie jedyny z takim talentem, z takimi umiejętnościami stał się takim pozytywistycznym, ślęczącym nad rękopisami, wysłuchującym i notującym zbieraczem. Czyli droga od tego artystowskiego marzenia o estradzie do zasiedzenia się przy biurku i potem niebywała konsekwencja, z jaką to zadanie realizował, wydaje mi się, że w jakiś specyficzny sposób przemawia za wielkością Kolberga i przynajmniej w moim przypadku to był moment ogromnej fascynacji, który trudne okresy tutaj inwentaryzacji rękopisów, trudności wydawniczych i warsztatowych pozwoliło pokonać. Właśnie ta fascynacja osobowością Kolberga. Myślę, że koleżanki tutaj moje
podpiszą się
pod tym, co powiedziałam, bo jest pewną tajemnicą, że można było tyle lat wytrwać za jednym biurkiem, że właśnie zawdzięcza się to tej wyzierającej z rękopisów nieustępliwej pasji Kolberga, żeby swoją sprawę, swoją ideę doprowadzić do końca i nieustępliwie realizować, że to była bardzo ważna dla nas sprawa.
Tym bardziej, że Kolberg spotykał się z krytyką właściwie swojej działalności, bo na przykład Mścisław Kamiński po zobaczeniu pierwszej części Kujawy, to jest trzeci tom Ludu, napisał recenzję tejże książki, że właściwie książka nie utraciłaby wiele znaczenia, gdyby nie była przeładowana i gdyby zmniejszono ilość zapisów nutowych. Dodam tylko, że było tam tylko 104 zapisy nutowe na cały tom. Tymczasem poparł działalność Kolberga właściwie, pozytywnie bardzo się o nim wyrażając, Zygmunt Gloger, który napisał, że nikt właściwie poza Oskarem Kolbergiem nie ma takiej umiejętności, zdolności i notowania tych wszystkich melodii, żeby jak najwięcej właściwie powinien zbierać melodii właśnie, notować, że brak takich specjalistów jak on. No to nie jest cudzysłów, to nie jest cytat, prawda, ale treść taka.
Myślę, że tak na zakończenie, właściwie coś, co jest najważniejsze, syntetycznie rzecz biorąc, z całego dzieła Kolberga, to fakt, że żaden naród, chyba na świecie, nie ma takiego zbioru zapisów kultury ludowej, jakimi dysponuje Polska, jakimi my dysponujemy. I to nie tylko z terenów polskich ludzi mówiących po polsku, ale właśnie tak jak już to było wspomniane, z tych terenów Polski przedrozbiorowej, gdzie było bardzo wiele różnych narodowości, bardzo wiele etnicznych różnych grup, które u Kolberga istnieją i żadna nacja nie ma w tej chwili takich zbiorów z tego okresu, bo zaznaczamy, że z wieku XIX, tak bogatych i tak interdyscyplinarnych, gdzie ta kultura jest pokazana w całej pełni razem z muzyką, razem z obrzędem, razem z całą literaturą ludową ustną.
Wszystko dzięki jednemu człowiekowi.
I to jest zdumiewające, że jeden człowiek przez właściwie całe swoje życie poświęcił się wyłącznie temu, nie mając bezpośrednich dowodów na to, że to rzeczywiście będzie jakiś oddźwięk. I dzisiaj, kiedy obchodzimy to dwustulecie kolbergowskie, wiemy już, że to jest chyba wyjątkowa postać w historii kultury polskiej.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj przedstawiciele Poznańskiego Instytutu imienia Oskara Kolberga, mieszczącego się w Poznaniu przy ulicy Kandaka. Pani Ewa Antyborzec, wicedyrektor Instytutu, Agata Skrukwa, Elżbieta Miller, Danuta Pawlak i Maciej Prochaska, a także Anna Weronika Brzezińska. Ilustracją rozmowy były pieśni Oskara Kolberga, wykonywane przez poznańskich artystów, śpiewaków Iwonę Kowalkowską i Wojciecha Maciejowskiego oraz pianistę Andrzeja Tatarskiego.